Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Praktyka umartwienia. Tytułem wprowadzenia do dzisiejszych rozważań chciałbym przywołać pewną kwestię z nauczania świętego Jana Pawła II na temat natury człowieka. Między innymi w posynodalnej adhortacji Familiaris Consortio z 22 listopada 1981 roku papież stwierdza, że człowiek to duch ucieleśniony, czyli dusza, która wyraża się poprzez ciało i zarazem ciało uformowane przez nieśmiertelnego ducha. Podobnie w liście do rodzin Gratissimam Sane z 2 lutego 1994 roku papież zaznacza, że człowiek jest osobą przez swoje ciało i ducha zarazem. Nie można tego ciała sprowadzać do wymiaru czystej materii. Jest bowiem ciałem uduchowionym, podobnie jak duch jest tak głęboko zjednoczony z ciałem, że poniekąd można go nazwać duchem ucieleśnionym. Powyższe stwierdzenia papieskie uświadamiają nam, że człowiek funkcjonuje jako całość, w integralności swojego wymiaru cielesnego i duchowego. Jeden jest zależny od drugiego. Doświadczamy tego na każdym kroku. Kiedy na przykład coś nam dolega, to pojawia się zły nastrój. A silne przeżycia nierzadko powodują zaburzenia w funkcjonowaniu ciała. To powiązanie wymiaru cielesnego i duchowego ma ogromne znaczenie dla duchowości. Już bowiem starożytni myśliciele zauważyli, że roztropne ograniczanie skłonności cielesnych uwznośla ducha, tak samo troska o życie duchowe dyscyplinuje ciało. W tym kontekście należy ujmować zagadnienie tzw. umartwienia, które jest bardzo ważnym elementem chrześcijańskiej ascezy i pobożności. Pojęcie to w języku łacińskim brzmi mortificatione, umartwienie, i pochodzi ze starożytności, gdzie było jednym z elementów moralności stoickiej. Umartwienie zatem to wysiłek duchowy, przy pomocy którego hamujemy naturalne pragnienia emocjonalno-uczuciowe i poruszenia cielesne w celu osiągnięcia dominacji nad tendencjami, które z nich wypływają, a które mogłyby stać się grzechem lub niedoskonałością, jeżeli nie zostałyby wyhamowane. Nie chodzi więc o niszczenie naturalnej struktury naszego człowieczeństwa, ale o porządek w sferze pożądliwości ciała, pożądliwości oczu oraz osłabienie pychy żywota, jak czytamy o tym w pierwszym liście świętego Jana Apostoła w rozdziale 2. One bowiem pochodzą nie od Boga, ale ze świata i mogą być tą szczeliną, przez którą zło łatwo może wślizgnąć się do środka, dlatego trzeba je poddawać kontroli i ograniczaniu, aby nie zdominowały dążenia do zjednoczenia z Bogiem. W klasycznej literaturze ascetycznej umartwienie nazywane było wyzuciem się ze siebie. W ten sposób nawiązywano do wyznania świętego Pawła z listu do Filipian, który pisze: wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. Z tego wynika, że umartwienie, czy jak powiedzieliśmy, wyzucie się z siebie jako dawnego człowieka, ma na celu radykalny wybór Chrystusa, postawienie Go na pierwszym miejscu w swoim życiu, a więc przyobleczenie się w nowego człowieka. wbrew powszechnemu odczuciu, umartwienie ma jak najbardziej pozytywny wydźwięk. Podobnie jest z odchudzaniem. Kiedy trzeba ograniczyć nadmiar smacznego jedzenia, nie tylko dla zgrabnej sylwetki, ale przede wszystkim dla własnego zdrowia. Umartwienie zatem służy zdrowiu duchowemu, oczyszczając chrześcijanina ze skutków grzechu pierworodnego, a zarazem kształtując w nim osobowość na wzór Chrystusa. W Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu znajdujemy tak liczne przekazy i nakazy odnośnie do potrzeby umartwienia, że nie sposób ich tu bardziej szczegółowo omawiać. Ogólnie jednak na podstawie tekstów biblijnych można wyodrębnić trzy rodzaje umartwień czy też wyrzeczeń. Pierwszym jest wyrzeczenie się rzeczy zewnętrznych, które hamują rozwój duchowy i nie pozwalają podjąć wezwania Bożego. Jezus mówi do swoich uczniów: tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Z kolei ci, których Zbawiciel powoływał do swojej służby, zostawili wszystko i poszli za Nim. Drugim rodzajem umartwienia, czy też drugim aspektem praktyki umartwienia, jest wyrzeczenie się albo zaparcie się samego siebie, które jest warunkiem doświadczenia Chrystusa wedle Jego słów. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Najwięcej jednak uwagi Biblia poświęca wyrzeczeniu się złych skłonności, które mogą skutecznie udaremnić dążenie do doskonałości. Odnośnie do tego święty Paweł w liście do Galatów pisze: a ci, którzy przynależą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z Jego namiętnościami i pożądliwościami. Jeszcze raz podkreślmy, że nie chodzi o zabicie i usunięcie pożądliwości, ale o ich opanowanie i poddanie ich rozumowi oraz woli, by życie było zdrowe i piękne, by nie marnować sił i talentów na rzeczy daremne, a nawet grzeszne. Ilustracją tego procesu jest praca ogrodnika, do której często odwoływał się Pan Jezus. Ogrodnik bowiem obcina zbyteczne i chore pędy, by inne mogły bujnie rosnąć i wydawać piękniejsze owoce. Należy więc starać się o usunięcie złych skłonności zgodnie ze słowami apostoła Pawła. Jeśli przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Uważne wczytanie się w sens biblijnych słów pozwala zrozumieć, że umartwienie ma pełny blasku wydźwięk paschalny. Z jednej strony jest bowiem braniem Chrystusowego krzyża i zanurzaniem się w Jego śmierć, a z drugiej odradzaniem do nowego życia. Szczególnie mocno wybrzmiewa to w liturgii pierwszych dni okresu wielkanocnego. Na przykład w drugim czytaniu mszalnym z niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego czytamy słowa z listu świętego Pawła do Kolosan: jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami i przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga według obrazu tego, który go stworzył. Analizując od strony zjawiskowej, czyli fenomenologicznej, praktykę pobożności, jaką jest umartwienie, należy zauważyć, że składają się nań dwa zasadnicze elementy. Pierwszym, poniekąd materialnym elementem umartwienia, jest przykrość i nieprzyjemność zadania, jaką zadajemy swojej naturze. W zależności od tego, w której sferze natury podmiot duchowy doznaje tej przykrości, umartwienia można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwsze, te wewnętrzne, dotyczą władz duchowych i zmysłów wewnętrznych, a więc rozumu, woli, pamięci, wyobraźni i uczuć. Z kolei drugie, które określiliśmy jako zewnętrzne, dotyczą ciała i zmysłów. Drugi element umartwienia można określić jako formalny, a jest nim wola człowieka, który w sposób świadomy i wolny podejmuje samoograniczenie. On też decyduje o rodzaju umartwienia, częstotliwości tych aktów i czasie ich trwania. Pod tym względem umartwienia dzielą się na czynne i bierne. Umartwienia czynne to takie, które podmiot duchowy sam sobie wybiera i zadaje. Na przykład w czasie Wielkiego Postu ktoś podejmuje postanowienie niesłuchania muzyki czy rezygnacji z jakiegoś spożywania alkoholu. Natomiast umartwienie bierne to pokorne przyjmowanie z przyczyn niezależnych od podmiotu tych wszystkich ograniczeń, jakie się pojawiają właśnie z tych przyczyn od nas niezależnych, i przyjmowanie życiowych krzyży, jakich nie brak w naszej codzienności, a których niestety nie sposób przewidzieć. I zamiast się buntować czy złościć, należy się umartwiać, przyjmując z pokorą i ufnością wszystko to, co trudne, także to, co wydaje się skrajnie niesprawiedliwe, a co nas dopada. Jak w każdym ludzkim działaniu, tak i w podejmowaniu umartwienia ważną rolę odgrywa odpowiednia motywacja. Jednorazowy, czy też bardziej rozłożony w czasie, a przy tym odpowiednio zaplanowany trud samoograniczania się może być podejmowany z motywów czysto naturalnych, jak chociażby pragnienie zachowania zgrabnej i zdrowej sylwetki, czy nabycie określonych umiejętności lub sprawności moralnej nazywanej cnotą. Z tego punktu widzenia można rozróżnić umartwienie pozytywne, które polega na wysiłku wzmacniania dobrych nawyków i zachowań, oraz umartwienie negatywne, na które składa się wysiłek pokonywania swoich skłonności czy nabytych wad. Jednak dla chrześcijanina, który podejmuje umartwienie, o wiele ważniejsza jest motywacja nadprzyrodzona, którą jest oddanie chwały Bogu przez postawienie Go na pierwszym miejscu w swojej hierarchii wartości.